Chwała Bogu, bracia i siostry. Otwórzmy sobie Słowo Boże w Ewangelii Jana, rozdział 9. Ewangelia Jana, rozdział 9, strona 1149. Dziewiąty rozdział Ewangelii Jana. A przechodząc ujrzał człowieka ślepego od urodzenia. I zapytali go uczniowie jego, mówiąc: Mistrzu, kto zgrzeszył, on czy rodzice jego, że się ślepym urodził? Odpowiedział Jezus: ani on nie zgrzeszył, ani rodzice jego, lecz aby się w nim objawiły dzieła Boże. Musimy wykonywać dzieła tego, który mnie posłał, póki dzień jest. Nadchodzi noc, gdy nikt nie będzie mógł działać. Póki jestem na świecie, jestem światłością świata. Po tych słowach splunął na ziemię i ze śliny uczynił błoto i to błoto nałożył na oczy ślepego. I rzekł do niego: idź i obmyj się w sadzawce Syloe, to znaczy posłany. I odszedł tedy i obmył się i wrócił z odzyskanym wzrokiem. A sąsiedzi i ci, którzy go przedtem widywali jako żebraka, mówili: czyż to nie ten, który siadywał żebrząc? Jedni mówili: to jest on, a inni mówili: nie, ale jest do niego podobny. On zaś rzekł: to ja. Mówili wtedy do niego: jak więc otworzyły się oczy twoje? A on odpowiadając rzekł: człowiek, którego zwał Jezusem, uczynił błoto i pomazał oczy moje i rzekł mi: idź do sadzawki Syloe i obmyj się. Poszedłem więc, a obmywszy się przejrzałem. Rzekł do niego: gdzież on jest? Odpowiedział: nie wiem. Poprowadzili wówczas tego, który przedtem był ślepy, do faryzeuszów. A był właśnie sabat w tym dniu, w którym Jezus uczynił błoto i otworzył oczy jego. Pytali go więc również faryzeusze: w jaki sposób przejrzą? A on im rzekł: nałożył błota na oczy moje i obmyłem się i widzę. Na to niektórzy faryzeusze rzekli: człowiek ten nie jest z Boga, bo nie przestrzega sabatu. Inni natomiast mówili: jakże może człowiek grzeszny dokonywać takich cudów? I nastąpił rozłam wśród nich. Rzekli wtedy znów do ślepego: co sądzisz o nim, skoro otworzył oczy twoje? A on odpowiedział: to prorok. Żydzi jednak nie chcieli wierzyć, że był ślepy i przejrzał, dopóki nie przywołali rodziców tego, który przejrzał. I zapytali ich, mówiąc: czy to jest syn wasz, o którym mówiliście, że się ślepym narodził? Jakże więc teraz widzi? A odpowiadając rodzice jego, rzekli: wiemy, że to jest syn nasz i że ślepym się urodził, lecz jakim sposobem teraz widzi, nie wiemy, albo kto otworzył oczy jego, także nie wiemy. Jest dorosły, pytajcie go, niech sam o sobie powie. Tak mówili rodzice jego, bo się bali Żydów, albowiem Żydzi już postanowili między sobą wyłączyć z synagogi każdego, kto wyzna, że on jest Chrystusem. Dlatego rodzice jego mówili: jest dorosły, jego zapytajcie. Przywołali więc ponownie człowieka, który był ślepy, i rzekli do niego: oddaj chwałę Bogu, my wiemy, że człowiek ten jest grzeszny. A on odpowiedział: czy jest grzeszny, nie wiem, to jedno wiem, że byłem ślepy, a teraz widzę. Rzekli więc do niego: cóż ci uczynił, jakże otworzył oczy twoje? Odpowiedział im: już wam powiedziałem, a nie słuchaliście, co jeszcze chcecie usłyszeć? Czy i wy chcecie zostać uczniami jego? Zorzucili mu więc, mówiąc: ty jesteś uczniem jego, ale my jesteśmy uczniami Mojżesza. My wiemy, że Bóg mówił do Mojżesza, lecz skąd ten pochodzi, nie wiemy. Odpowiadając ów człowiek, rzekł do nich: to rzecz dziwna, że nie wiecie, skąd on jest. Przecież otworzył oczy moje. Wiemy, że Bóg grzeszników nie wysłuchuje, ale tego, kto jest bogobojny i pełni wolę jego, wysłuchuje. Odtąd świat światem nie słyszano, żeby ktoś otworzył oczy ślepo-narodzonemu. Gdyby ten nie był od Boga, nie mógłby nic uczynić. Odpowiadając, rzekli do niego: tyś się cały w grzechach urodził i chcesz nas uczyć? I wyrzucili go. A gdy Jezus usłyszał, że go wyrzucili, i gdy go spotkał, rzekł: czy wierzysz w Syna Człowieczego? A on odpowiadając, rzekł: któż to jest, Panie, bym mógł w Niego uwierzyć? A Jezus rzekł do niego: widziałeś Go już, a jest Nim właśnie ten, co rozmawia z Tobą. Ów rzekł: wierzę, Panie, i złożył Mu pokłon. I rzekł Jezus: przyszedłem na ten świat na sąd, aby ci, którzy nie widzą, widzieli, a ci, którzy widzą, stali się ślepymi. A gdy to usłyszeli ci faryzeusze, którzy z Nim byli, rzekli Mu: czy i my ślepi jesteśmy? Rzekł im Jezus: gdybyście byli ślepi, nie mielibyście grzechu. że teraz mówicie, widzimy, przez to pozostajecie w grzechu tego miejsca. To jest taka ciekawa historia, która w większości nie przysporzyła Jezusowi zwolenników. Ci, co mieli w Niego uwierzyć, uwierzyli w Niego. Ci, co byli Jego przeciwnikami, jeszcze bardziej zatwardzili swoje serca. I kiedy czytamy o tej historii, o tym człowieku, który nie widział od urodzenia, i kiedy Jezus go zobaczył, zrobił coś takiego, wiecie, niehigienicznego, dwójnasób, nie? To, że wziął brudną ziemię, to jeszcze zamoczył je w swojej ślinie. Niektórzy z ludzi są nazywani higienistami, to się brzydzą takimi rzeczami. Ale ślepy nie mógł nic uczynić, bo nie wiedział, co on zrobił, prawda? Posmarowano mu oczy, kazano pójść do sadzawki. Wiedział, gdzie ona jest, bo doszedł do niej. Czyli chociaż nie widział, wiedział, jak się tam dostać, bo często pewnie z niej korzystał. Słowo Boże mówi, że Jezus posmarował mu te oczy i nakazał mu iść do sadzawki. I kiedy poszedł do tej sadzawki, kiedy mył te oczy, kiedy otworzył je, zaczął widzieć. No nie odzyskał wzroku, bo nie miał tego wzroku, dlatego nie miał co odzyskiwać. Bóg mu dał wzrok od początku. Całkowicie idealny wzrok. I kiedy ci, co znając go, zobaczyli, co się dzieje, nie mogli uwierzyć, nie mogli go wręcz poznać, ale to jest rzecz dziwna, dlaczego w 8 wiersz mówi, sąsiedzi, którzy przedtem widywali jako żebraka, mówili, czy to nie jest ten, który siadywiał żebrząc? Inni mówili, to jest on, a inni mówili, nie, ale jest do niego podobny. On zaś rzekł, to ja. Tylko wzrok mu się pojawił. Nic się nie zmieniło. Wiecie, no włosów nie przefarbował, nie ogolił się. Wiecie, można mieć problem z rozpoznaniem kogoś, kogo znałeś tyle lat i coś zmienił w sobie. Czy w ubiorze, czy na twarzy. Miałem kiedyś kolegę, który od początku, kiedy pojawiał mu się zarost na twarzy, nosił wąsy. Któregoś naszło go, żeby wąsy zgolić. No i wchodzi do pracy, ja też pracę, mijamy się. On idzie i uśmiecha się do mnie. Ja minąłem go i myślę, skąd ja znam tego gościa? No nie rozpoznałem go, tylko wąsy zgolił. Miał takie fajne, sumiaste wąsy. Ale odwracam się, on stoi, patrzy się. Nie poznałeś mnie, to ja przecież. Tylko wąsy. Jakaś zmiana i człowiek już ma wątpliwości, kto to może być? A to się nic nie zmieniło. Zmieniło się coś, czego ludzie nie widzieli. Pojawiła się zdolność patrzenia i ludzie nie mogli go poznać, bo on zachowywał się teraz inaczej. Ja się zachowuję żebrak. Pesymista, może w depresji, smutny, taki apatyczny. Ten zaczął biegać, zaczął się cieszyć. I ludzie zaczęli pytać, o co chodzi? Tym bardziej, że był sabat, święto. Czas kontemplacji, wyciszenia. Według zakonu, prawda? To taki świąteczny czas. I ludzie pytają, jak więc otworzyły się oczy twoje? I on mówi, człowiek, który go zwołał Jezusem, uczynił błoto i pomazał oczy moje. Rzekł mi, idź do sadzawki Siloe i obmyj się. Poszedłem więc, a obmywszy się przejrzałem. Gdzież on jest? Pytają go. On mówi, nie wiem. Ludzie z radości zaprowadzili go do faryzeuszy. Podzielić się tą radością. Do ojców kościoła, czy ojców wtedy wyznania żydowskiego, można powiedzieć. Przyszli, prowadzili go pochwaląc się. Zobacz, co się dzieje. Zobaczcie. Bracia, ojcowie, popatrzcie. Ale zanim doszli, 14 wiersz mówi od razu, że to był sabat. Żeby jakby przygotować nas na reakcję faryzeuszy, która praktycznie będzie jednoznaczna. Pytali go faryzeusze również w 15 wierszu, w jaki sposób przejrzą. I ten człowiek cały czas tą samą wersję opowiada. Pomazał moje oczy, kazał mi się obmyć. Gdy to zrobiłem, przejrzałem. Prosta odpowiedź, jednym zdaniem, prawda? Odpowiada. Natomiast faryzeusze mówią, człowiek ten nie jest z Boga, bo nie przestrzega sabatu. Jedna odpowiedź. Ten człowiek nie jest z Boga, bo nie przestrzega sabatu. Tak myślał wtedy każdy ortodoksyjny Żyd. Sabat to rzecz święta nad świętościami. Nie można w niej wykonywać żadnej pracy. W zakonie niektóre święta były takie, gdzie Słowo Boże mówiło, nie można było wykonywać żadnej ciężkiej pracy. A jeśli chodzi o sabat, Słowo Boże mówiło, nie można było wykonywać żadnej pracy. Jeśli miałeś coś dla rodziny, jakieś jedzenie przygotować, przygotuj to dzień wcześniej, przed sabatem, żeby mieć na ten dzień sabatowy, aby rodzina mogła się posilić, żebyś nic nie przygotowywał. A pamiętacie w Dziejach Apostolskich, kiedy Piotr modlił się na dachu jednego domu i widzi widzenie. Lniane płótno zostało mu przed oczy opuszczone, a na tym płótnie płazy, wszystko było tam takie stworzenia, przez Słowo Boże mówione o nich, że to zwierzęta nieczyste. Nieczyste. I Piotr słyszy głos, zabija i jedz. Gdyby to był Francuz, to bym zrozumiał, żaby by dorwał, razu zrobił żabie łódka, nie ma problemu, prawda? Ale to Żyd ortodoksyjny. A tam były rzeczy, które napawały go obrzydliwością. I słyszę głos, zabijaj Piotrze, jedz. Piotr się wzdrygnął, a głos mówi dalej. Zabijaj Piotrze i jedz. I głos powtórzy to 3 razy. Piotr rozpoznał ten głos, bo znał ten głos, głos Boży. I Piotr mówi, Panie, nigdy nic skalanego nie przeszło przez moje usta. Jak mam to spożyć? A Duch Święty powtarza 3 razy. Co Bóg oczyścił, ty nie miej za skalane. No to wreszcie jak? No w zakonie napisane jasno było. Te stworzenia nie mogły być jedzone przez Izraelitów. Oczywiście fizycznie Piotr nie miał ich jeść. To chodziło o wyjaśnienie pewnej rzeczy, aby Piotr później poszedł do pogan, które były obrzydliwością dla Żydów, zwiastować im Ewangelię. Poszedł do domu Korneliusza, gdzie zwiastował Ewangelię i nawróciła się cała rodzina. Zszedł na nich Duch Święty, mówili innymi językami. Ale wiecie, kiedy Piotr wraca do Jerozolimy, może zgłosić świadectwo o tym, co się stało, w drzwiach go przywitały pretensje. Jak śmiałeś pójść do ludzi nieczystych? Jak śmiałeś? Co Piotr powiada? Opowiada całą historię i mówi tak. Jakże ja mogłem Duchowi Świętemu przeszkodzić? Zmieni się całkowita rzeczywistość. Faryzeusze to ludzie starej daty. Starego przymierza. I zawsze był problem, był zgrzyt w relacji Jezus-Faryzeusze. Zawsze tak było. Czyli inaczej ludzie, którzy słuchają Ducha Świętego z duszewną religijnością. Zawsze będzie problem. Nawet w kościele Jezusa Chrystusa, w kościołach ewangelicznych są 2 rodzaje ludzi. Ludzie religijni i ludzie słuchający Ducha Świętego. I zawsze będzie zgrzyt. I kiedy faryzeusze mówią, ten człowiek nie jest z Boga, bo nie przestrzega sabatu. Inni natomiast mówili, jakże może człowiek grzeszny dokonywać takich cudów? Nastąpi rozłam między nimi. Nie mogli dojść do wspólnego języka. Co to się dzieje? Rzekli do niego, znowu do ślepego, co sądzisz o nim, skoro otworzył oczy twoje? Też dziwne. Ludzie wykształceni pytają prostego człowieka, co sądzisz o Jezusie? Pytają go komentarz. A co taki człowiek może powiedzieć? Może powiedzieć to, co już od kilku godzin mówi. Że namaszczono jego oczy, kazano mu się obmyć, kiedy wrócił, widział. Co taki człowiek może odpowiedzieć? Ale odpowiedział na to jednym słowem. To prorok. Żydzi jednak nie chcieli wierzyć, że był ślepy i przejrzał, dopóki nie przywołali rodziców tego, który przejrzał. Widzimy? Żydzi zdecydowali. Nie chcemy wierzyć. Ale list do Hebrajczyków mówi, bez wiary nie można się Bogu podobać. A oni świadomie zdecydowali, nie będziemy wierzyć, co słyszymy i co widzimy z relacji tego człowieka. Przywołali rodziców tego człowieka i pytają go znowu o to samo. Czy to jest syn wasz, o którym mówiliście, że ślepym narodził? Jak teraz widzi? Tłumaczą im, tłumaczą, oni dalej swoje. Pytają wszystkich wokół, bo nie chcą wierzyć. Odpowiadając rodzice, rzekli, wiemy, że jest to syn nasz, że się ślepym narodził. Lecz jakim sposobem teraz widzi, nie wiemy. Albo kto otworzył oczy jego, także nie wiemy. Jest dorosły, pytajcie go, niech sam o sobie powie. Tak mówili rodzice jego, bo się bali Żydów, albowiem Żydzi już postanowili między sobą wyłączyć z synagogi każdego, kto wyzna, że on jest Chrystusem. I rodzice się bardzo bali. Po pierwsze, straciliby przywileje jako Żydzi, tam były wielkie przywileje. Stracili możliwość zarobku, utrzymania, wyłączenie z synagogi. To jest wyłączenie ze społeczności, jesteś nikim. Jesteś wyjęty spod prawa. Dajmy na to, masz emeryturę, już jej nie masz. Masz rentę, już nie masz renty. Bo renta jest dla obywatela polskiego. Jakby pozbawiono ci obywatelstwa, nie jesteś Polakiem. No kim jesteś? Do jakiego państwa należysz? No do żadnego, czyli żadnych praw nie masz. To właśnie było wyłączenie synagogi. A nawet jeszcze więcej to znaczyło. I oni się bali. Ale zapytali znowu tego człowieka uzdrowionego, a on żadnej bojaźni nie wykazywał. Jego wiara od czasów cudu z Jezusem cały czas wzrastała. Cały czas. Przywołali go ponownie w wierszu 24 i mówią do niego tak, oddaj chwałę Bogu. My wiemy, że człowiek ten jest grzeszny. I ten wiersz można na dwa sposoby rozumieć. Oddaj chwałę Bogu, czyli mów nam prawdę, jak to się stało z tym, że odzyskałeś wzrok. Albo oddaj chwałę Bogu, bo ten, kto cię uzdrowi, to nie jest Bóg, to nie jest sługa Boży, to jest nie wiadomo kto. Teraz powiedz, jak było naprawdę. I on odpowiada, i mówi tak, czy jest, my wiemy, że ten człowiek jest grzeszny, oni zapytali go. A on powiedział, czy jest grzeszny, nie wiem. To jedno wiem, że byłem ślepy, a teraz widzę. Według wiary odpowiadam. Rzekli więc do niego, cóż ci uczynił, jak otworzył oczy twoje? Znowu ta sama piosenka. I on już, wiecie, już prosty człowiek zaczyna tracić panowanie nad sobą. I mówi tak. Już wam powiedziałem, a nie słuchaliście. Co jeszcze chcecie usłyszeć? Czy wy chcecie zostać uczniami jego? Zużyczyli mu więc, mówiąc, ty jesteś uczniem mego, ale my jesteśmy uczniami Mojżesza. Co to znaczyło? Że popełniłeś najgorszą rzecz, zostając jego uczniem. A my? Jesteśmy uczniami Mojżesza, czyli wybraliśmy najlepszą rzecz. Nie ma nic lepszego, niż być uczniem Mojżesza. A ty popełniłeś coś karygodnego, bo jesteś uczniem tego tam człowieka zwanego Jezusem. My wiemy, że Bóg mówił do Mojżesza, ale skąd ten pochodzi, nie wiemy. Odpowiadając ów człowiek rzekł do nich, to rzecz dziwna, że nie wiecie skąd jest, a przecież otworzył oczy moje. Wiemy, że Bóg grzeszników nie wysłuchuje. To mówi prosty człowiek i ma taką wiedzę. I oni też musieli to wiedzieć. Tylko wiecie, jak ktoś uprze się pewnej wersji, pewnego toku myślenia, to jego nikt nie przekona. Wiem, że Bóg grzeszników nie wysłuchuje, ale tego, kto jest bogobojny i pełni wolę Jego, wysłuchuje. To jest zgodne ze Słowem Bożym, taka wypowiedź. Odkąd świat światem nie słyszano, żeby ktoś otworzył oczy ślepo narodzonemu. Gdyby ten nie był od Boga, nie mógłby nic uczynić. Odpowiadając, rzekli do niego, ty się w całych grzechach urodził i chcesz nas uczyć? I wrzucili go. Prawdopodobnie wrzucili go z synagogi. To była ekskomunika. Rodzice bali się i nie dyskutowali. Oni zostali, ale on zaczął wręcz zwracać im uwagę, pouczać ich. To go pogonili. A gdy Jezus usłyszał, że go wrócili, gdy go spotkał, rzekł, wierzysz w Syna Człowieczego? A on odpowiadając, rzekł, któż to jest Panie, bym w Niego mógł wierzyć? A Jezus rzekł, widziałeś Go już, a jest Nim właśnie ten, kto rozmawia z Tobą. Wierzę, Panie, odpowiada, i złożył mu pokłon. Rzekł Jezus, przyszedł na ten świat, na sąd, aby ci, którzy nie widzą, widzieli, a ci, którzy widzą, stali się ślepymi. A gdy to usłyszeli faryzeusze, którzy z Nim byli, rzekli Mu, czy i my ślepi jesteśmy? Rzekł im Jezus, gdybyście byli ślepi, nie mielibyście grzechu, a że teraz mówicie, widzimy, przez to pozostajecie w grzechu. I te trzy ostatnie wersety są najważniejsze w całym tym rozdziale. W tym całym rozważaniu, które teraz prowadzimy. Mogą być dwa rodzaje wierzących ludzi. Ci, którzy mówią, ja znam Biblię, jestem obdarowany, modlę się godzinami, poszczę kilka razy w tygodniu, jestem mądry. No wiadomo, modlę się do Boga, proszę Go o pewne rzeczy, ale ja w pewnym stopniu jestem samodzielny. Mam mądrość od Boga. Co wam to przypomina? Księdze Ezeasza, Słowo Boże mówi o szatanie, który mówi tak, jestem mądry, jestem piękny, może swój tron postawię tam wysoko, jeszcze wyżej, od wszechmocnego, nic mi nie brakuje, wszystko mam, niczego nie potrzebuję. Tak właśnie robili faryzeusze. Czyli mówili, widzimy, nie potrzebujemy nic więcej. Nie potrzebujemy Bożej łaski, nie potrzebujemy Bożego miłosierdzia. Przyszedłem na ten świat na sąd, aby ci, którzy nie widzą, widzieli. A ci, którzy widzą, stali się ślepymi. Pamiętacie ten list do kościoła w Laodycei w objawieniu Jana? W 3 rozdziale. Cytuję wam tylko 3 wiersze. Znam uczynki twoje, żeś ani zimny, ani gorący. Abyś był zimny albo gorący. To list do Laodycei. A takżeś letni, ani gorący, ani zimny wypluje cię z ust moich. Ale dlaczego? Czym to się objawiało, to jak ta jego letniość? Ponieważ mówisz. A z obfitości serca mówią usta, prawda? Ponieważ mówisz. Bogaty jestem i wzbogaciłem się i niczego już nie potrzebuję. A nie wiesz, żeś pożałowania godzien nędzarz i biedak, ślepy i goły. Radzę ci, abyś nabył u mnie złota w ogniu wypróbowanego, abyś się wzbogacił, abyś przyodział szaty białe, aby nie wystąpiła na jaw haniebna nagość twoja oraz maści, byś cię namaścił oczy twoje, abyś przejrzał. Teraz rozumiemy, że nie błoto i ślina były najważniejsze. Co za tym poszło? Ten człowiek, doznając uzdrowienia, został też namaszczony. Namaszczony niesamowitą wiarą. Tutaj groziło mu praktycznie śmierć. Bo postawił się faryzeuszom, postawił się wszystkim, którzy mieli jakkolwiek inne zdanie. On został uzdrowiony, uzdrowił go Jezus, ja w niego wierzę. Każdy chrześcijanin potrzebuje mocy Ducha Świętego, potrzebuje Bożego miłosierdzia. Rozumiem, każdy, kiedy zostaje przez Boga obdarowany, napełnia nas wszystkich wiarę. Przychodzi pewnego rodzaju pewność siebie. To prawda, to jest super. Ale jako chrześcijanin, który pragnący mocy Bożej, jesteśmy jak chory, który podłączony jest do kroplówki. Przez ten przewód gumowy do naszego ciała podłączone są życiodzielne soki. I my musimy być do tych soków zawsze jako chrześcijanie podłączeni. Zawsze musimy być podłączeni do tych soków. Śpiewamy taką jedną pieśń. Niebo jest otwarte i każdy dar spływa w dół, każdy dar od Boga. I na każdym darze jest napisany adresat tego daru. Nie to, że Bóg rzucił, a wy łapcie. Tak za komuny było, prawda? Rzucili towar do supermarketu, stoi 200 osób, rzucili 10 kilo mięsa i bijcie się. Kto pierwszy, kto ile weźmie. Trochę ludzi wzięło, reszta odeszła z kwitkiem. Nie, Bóg daje dary i na każdej paczce, jeśli tak można to zobrazować, jest imię, kto ma to dostać. Ty potrzebujesz butów, prawda? A dostałeś spodnie rozmiaru 35. No jak je nałożyć? Każdy dostaje to, czego potrzebuje. Ale jeśli mówimy, że widzimy i nic nie potrzebujemy, możemy patrzeć sobie w niebo i nic nie zleci. No jest obrazowo, prawda? Jeśli będziemy cały czas zależni od Boga i Boże, ja chcę Ciebie, tylko Ciebie, zawsze Ciebie, to to wszystko otrzymamy. Jeśli mnie szukacie, to znajdziecie, mówi Słowo Boże, prawda? Kto szuka, ten znajduje. Nie możemy mówić, szukałem i znalazłem, amen. My cały czas musimy nastawienie szukania Boga. Bo Bóg się nam cały nie objawił. Bóg nam się objawia po kawałeczku. Bóg dał ci tam, na przykład, dał ci kawałek tego palca, prawda? Mam całego Boga, więcej nie potrzebuję. Masz tego kciuka, kawałek w pudełku, schowasz i masz. A reszta? Bóg objawia się każdemu z nas. Po troszeczkę odsłania nam. Dopiero w niebie zobaczymy go takim, jakim jest, w całości. Bóg chce, abyśmy pragnęli go i Bóg będzie nam dawał. Po co będzie Bóg nam dawał? Wiersz czwarty mówi o tym. Musimy wykonywać dzieła Boże w dzieła tego, który mnie posłał. Póki dzień jest, nadchodzi noc, gdy nikt nie będzie mógł działać. Przybliża się przyjście naszego Pana Jezusa Chrystusa. Musimy dokończyć to dzieło, które Bóg nam zleca. Ale nie dokończysz, jeśli nie będziesz wiedział, co robić. Nie dokończysz, jeśli nie będziesz miał siły, aby to zrobić. Umiejętności, aby to zrobić. Mocy, aby to zrobić. To wszystko robi Duch Święty. Potrzebujemy maści, aby ją namaszczać oczy nasze, abyśmy przejrzeli. I to nie jest coś jednorazowego. Posmarowało widzi. Wiecie, mamy wzrok, mamy narząd wzroku, prawda? Weź go przez 100 lat nie myj. Na przykład, jeżeli jest 100 lat, nie myj oczu. Codziennie oczy myjemy. Pracujesz gdzieś w jakimś zapyleniu, czy tniesz drewno, czy nie wiem, coś z metalem, szlifujesz. Ochraniasz swoje oczy, albo okulary plastikowe masz, albo weź spawaj bez maski, prawda? Weź spawaj bez maski. No. Człowiek dba o swój wzrok. Dlaczego? No, żeby lepiej pracował i jak najdłużej nam pracował. Musimy dbać. I o naszego ducha też musimy dbać. Bo w naszej istocie on jest najważniejszy. Nie ciało, nie dusza, tylko duch jest najważniejszy. Na podium nie stajemy my jako ciało, a duch tam w trzecim miejscu, albo jeszcze dalej. Duch jest na najwyższym stopniu podium. I on jest wyżej, tym bliżej Boga sięga. Bo Bóg nam daje wszystko, co jest potrzebne do życia i pobożności. Wiecie, kiedyś ja zacząłem czytać Biblię, imponowali mi faryzeusze. A teraz zaczynam im współczuć, powiem tak. Nie wszystkim, ale tym głównie upartym. Zaczynam im współczuć. Myślałem na początku, ale oni muszą być blisko Boga. Tak znać Słowo Boże. Tak mieć taką siłę wykonywania tych zaleceń, które stawia przed nimi zakon. Nie no, trzeba mieć siłę woli. Trzeba mieć moc Ducha Świętego. A sytuacja wygląda wręcz odwrotnie. Słowo Boże często mówi, że ci najbardziej prości, zwykli ludzie mają największą moc Ducha Świętego. Najbardziej jakby zwykli ludzie wykonują Boże dzieła. I to jak wykonują? A z tymi najbardziej wykształconymi, z tymi najbardziej uważającymi się za mądrych, z nimi jest największy problem. Taki prosty przykład. Nie wiem, czy zauważyliście. Ja kiedyś takie obserwacje prowadziłem. W wielu zborach, nie znam wszystkich, na ile tyle wiem, są grupy uwielbiające. Zauważyliście, w tych grupach jest niewielu muzyków zawodowych? Dlaczego? Stawiasz takiego zawodowca, taka muzyka. A przecież to nie o muzykę chodzi. Chodzi o pokorę, nastawienie człowieka. Żeby to chodzi o uwielbić Boga. Ja nie mówię przeciwko muzykom, absolutnie. Są grupy, gdzie są muzycy. To jest przykład u nas. Kto jest zawodowym muzykiem? Ktoś tam był po kursach, ktoś tam coś ćwiczył. Siostra Agata jest zawodowym muzykiem. Jeszcze nie, ale będzie. Ale już ćwiczy, prawda? Brat Artur Sasewicz teraz w Warszawie jest. On jest po tym, po szkole muzycznej. Ale to jest jakieś tam osoby. Ale większość ludzi z obdarowania. Z Bożego utalentowania. Dlaczego? Patrzcie, dlaczego Bóg wybrał do ogłoszenia słowa, do prowadzenia Izraela Mojżesza, który się jąkał, a nie Arona, który miał gadane, wiecie. On tylko stawał i mówił od razu, nie ma problemu. Dlaczego? No wiecie, Mojżesz był młodszy, wiesz, no może taki bardziej, wiesz, był pokorniejszy. Nie. Tak, Mojżesz był pokorny, ale to chodziło o nastawienie serca. Pierwsze przemówienie Arona przed Izraelem.
Co powiedział
Aron? Zróbmy sobie cielce. To było pierwsze kazanie. Nie zabieram oczywiście zasług, które Aron miał jako arcykapłan. Tylko patrzcie, na co Bóg patrzy. Ludzie, którzy mają świadomość, że w Bogu mamy wszystko i jeśli cokolwiek potrzebujemy, kogokolwiek, to potrzebujemy tylko i Boga. Nie potrzebujemy pieniędzy jako cel w życiu. Nie potrzebujemy zdrowia jako celu w życiu. Nie potrzebujemy wykształcenia umiejętności, znajomości. Jedyne, co potrzebujemy, to potrzebujemy Boga i Jego namaszczenia. A wszystko inne przechodzi. Jeśli patrzymy na wiele rzeczy z perspektywy Bożej, to zupełnie to inaczej wygląda, niż patrzymy na rzeczy takie, jakie one wyglądają naszymi oczami fizycznymi. To zupełnie inaczej wygląda. Ten człowiek uzdrowiony zobaczył Jezusa takim, jakim on jest. Panie, wierzę w Ciebie i złożył mu pokłon. To jest wiara. Nie mówił nauczycielu, nie mówił Panie. No wiesz, wcześniej powiedział Panie, ale kiedy Jezus go zapytał, to on zapytał Jezus, czy wierzysz w Syna Człowieczego? A 36 wiersz, ten człowiek odpowiada, któż to jest Panie? Znaczy, któż to jest, proszę Pana? Taki zwykły zwrot z szacunku do mężczyzny. Któż to jest, proszę Pana, abym w Niego wierzył? Ale kiedy powiedział, wierzę Panie, to są zupełnie inne wyrazy, inne zwroty. Musimy podłączyć się, bracia i siostry, do Boga i być cały czas do Niego podłączeni. Musimy być od Niego zależni całkowicie. Mogą się z nas ludzie śmiać. Bądź dorosły, bądź samodzielny. No ile będziesz tutaj? Niektórzy nazywają chrześcijan ci, którzy boją się odpowiedzialności w życiu. Wszystko zwalają na Boga. Każdy problem, no to Bóg pomoże. Albo coś się dzieje tak, to sprawa demoniczna. No to co taki człowiek odpowie na świecie? Nie rozczaruj się nad sobą, tylko weź się do roboty, weź się w garść i wszystko minie. A właśnie nie minie. Musimy mieć takie nastawienie. Jestem całkowicie zależny od Boga. Wszystko, czego potrzebuję, to Jego łaski. To jest Boży dar. Jak mówi list Pawła. Aby się nikt nie chlubił. To jest Boży dar. Faryzeusze się chwalili tym, chełpili się, że oni pochodzą z prostej linii od Mojżesza. Oni są jego spadkobiercami w sferze duchowej, w sferze duszewnej, jakiejkolwiek innej. To oni wykonują jego polecenia. Arcykapłan Ananiasz, on się chełpił, że jest w prostej linii następcą arcykapłana Aarona. A naszym arcykapłanem jest Jezus Chrystus. I ten człowiek, który został uzdrowiony, nawet nie czytamy jego imieniu. To jest bezimienny człowiek. Wykazał się niesamowitą wiarą. Wierzę w Ciebie, Panie. Chcę iść Twoją drogą. Miejmy, bracia i siostry, takie same nastawienie. Bo tylko Boga nam trzeba, nic więcej. Jeśli mamy Boga, tutaj mamy wszystko. Mamy potrzeby zaspokojone. Jak słowo Boże, mamy wszystko, co jest potrzebne i do życia, cokolwiek byś sobie nie wyobraził, i do pobożności. Z pominięciem grzechu. Do życia i do pobożności. Musimy wykonywać dzieła tego, który mnie posłał, czyli Boga Ojca. Póki dzień jest, nadchodzi noc, gdy nikt nie będzie mógł działać. Dzień jest, bo jest Duch Święty na ziemi. Duch Święty odejdzie, nastąpi duchowa ciemność. Bądźmy cały czas nastawieni na głos Ducha Świętego i na Jego posilanie. Wiesz, może zajrzeć do lodówki i posilić się. A jak Ci Duch Święty posili, to będzie cała Twoja istota posilona. Cała Twoja istota. I tego Bóg od nas chce. Tego pragnie, bo pragnie z nami społeczność. To Bóg wychodzi z inicjatywą do Adama w raju, aby z Nim się spotykać. I przychodzi do Adama w powiewie dziennym i czekał na Adama, wołał do Adama, wołał, czekał, aby się z Nim spotkać, aby objąć Go, żeby mogli razem spacerować. Razem rozmawiać. To Bóg wychodzi z inicjatywą społeczności z nami. Słowo Boże mówi, jeśli mnie szukasz, to ja dam Ci się znaleźć. Nie będę się chował, żebyś mnie tylko nie znalazł. To nie jest gra w chowanego. Szukasz, a ten kombinuje, jak się schować. A ty, no szukaj, szukaj. Szczęścia życzę. Jeśli Bóg zobaczy, że go szukasz, to Bóg da ci się znaleźć. Wyjdź za tego drzewa, tu jestem. Szukasz mnie, to tu jestem właśnie. Nie musisz się zbytnio trudzić, aby mnie znaleźć. Abyś tylko pragnienie wykazał. Pragnienie w każdej sferze. Bo potrzebujemy Ducha Świętego, bracia i siostry. Potrzebujemy białych szat sprawiedliwości. Na każdy czas. Potrzebujemy być cały czas przeobleczeni w zbroję Bożą. Zbroja fizyczna była niewygodna. Kiedy rycerze szli na spoczynek, zbroję zdejmowali. Bo była niesamowicie niewygodna, była ciężka. I to była procedura, żeby tę zbroję, wiecie, zapiąć. Sam rycerz nie potrafił. Musiał mieć pomocnika, który z tyłu zapinał, rzemień nie wiązał. Albo nakładał. Sam nie założyłeś zbroi. Bóg ci daje zbroję i masz możliwość ją sam założyć. I ona jest wygodna. Jezus powiedział, wszystkie moje przekazania nie są uciążliwe. Moja wola do wykonania nie jest ciężka. Pod warunkiem, że wierzymy. Pod warunkiem, że wierzymy. Niech nas Bóg błogosławi, bracia i siostry. I niech nas posila swoją mocą i swoim Duchem Świętym. Bo to nasz ukochany Ojciec jest. Amen.